Cześć, słuchacie podcastu o języku. Ja się nazywam Marysia.
A ja Paweł.
W dzisiejszym odcinku, to jest trzecia część serii podlaskiej, rozmawiamy z Maksymem Fionikiem. Maksym jest rodzimym użytkownikiem języka podlaskiego i jest jednym z administratorów strony z memami, która nazywa się...
Govorimo po swojemu.
Są to memy w języku podlaskim. Także jeśli interesuje Was temat języka podlaskiego i żywego użycia tego języka, to ten odcinek na pewno bardzo Wam się spodoba. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o teorii, zapraszamy Was do pierwszego odcinka, w którym mówimy dużo o tym, czy to rzeczywiście jest język i skąd się wziął. W drugim odcinku możecie posłuchać o tym, jak się tworzy w języku podlaskim, bo rozmawiamy tam ze Swadą i Niczos, którzy przygotowali piosenkę do preselekcji do Eurowizji właśnie w języku podlaskim. Dobra, zaczynamy rozmowę. Dzisiaj jednym z naszych gości jest administrator strony Govorimo po swojemu. Może chcesz powiedzieć, jak poprawnie powinno się wymawiać nazwę tej strony? I może chcesz się przedstawić pokrótce, powiedzieć, dlaczego prowadzisz tę stronę, co to za strona?
Jestem jednym z adminów, bo tę stronę założył, jeżeli się nie mylę, już 15 lat temu kolega Mateusz, faktycznie z Warszawy, który uczył się mówić po swojemu od faktycznie zera i prowadzą ją też kilka osób. Jestem jednym z adminów i to jest właśnie strona Govorimo po swojemu i faktycznie skupiamy się na kontencie podlaskim, kontencie żartobliwych, ale też staramy się udostępniać jakieś wydarzenia związane z naszym językiem po swojemu. Także taki kontent podlaski, ale po swojemu. Myślę, że też główna stronka właśnie mówiąca, pisząca w tym języku.
Powiedz mi, jak to jest robić memy w takim języku? Skąd czerpiecie inspiracje? W jaki sposób wybieracie standard, którym piszecie? Czy to jest właśnie także różny? Czy inspirujecie się kimś, kto pisze jakąś literaturę? Czy w ogóle jakoś jeszcze inaczej?
Niektóre żarty wychodzą faktycznie z życia codziennego w domu, czy życia codziennego z moimi kolegami. Kiedy wychodzę też na miasto, właśnie różne sytuacje właśnie się zdarzają takie, któryś z kolegów coś powie i nagle chce o tym powiedzieć, napisać. To wynika po prostu z życia codziennego i z tego jak mówimy. Co do standardu, akurat my piszemy w większości na stronie alfabetem polskim, tak, ale staramy się czasami też wrzucać w standardzie Maksymiuka co jakiś czas swojemu, ale w tym alfabecie polskim. Może to trochę być bardziej zrozumiałe dla takich użytkowników, którzy dopiero się wprowadzają do języka po swojemu, może mówił w nich ich dziadek na przykład lub babcia i chcą właśnie coś poczytać na ten temat albo dla rozrywki po prostu poprzyglądać memy i to jest takie wprowadzenie właśnie, myślę, że to jest lżejsze akurat.
A to bardzo się różni ten standard Maksymiuka od tego, jak wy piszecie na tej stronie. No wiadomo, ortografia to można zobaczyć, że on tak specjalne znaki wprowadza dla pewnych dźwięków, ale też właśnie pod takim względem słownictwa czy fonetyki.
Nie, to jest to samo. Generalnie to jest ten sam język i faktycznie jak mi czasami brakuje jakiegoś słowa, bo też wiadomo, że nasze pokolenie jest już trochę bardziej spolonizowane. Jak mi czasem brakuje słowa, to przyglądam swoje org po prostu i wpisuję na słowniku, jakie słowo wpisać, bo albo przeglądam też inne słowniki, między innymi mojego taty, tutaj się zareklamuję kiedyś, znaczy, który wydał mój tato faktycznie.
Możesz powiedzieć, jak się nazywa i gdzie go znaleźć, to, bo już polecaliśmy swoją, to możesz też dać znać.
My z rodziną prowadzimy Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach. To jest Muzeum Podlaski Białorusinów, takich jak siebie określamy. I to jest muzeum etnograficzne, ale wydajemy też książki właśnie. Mnóstwo książek jest właśnie po swojemu. I mnóstwo bajek, opowiadań. I właśnie na tym też bazuję, bo faktycznie ten język, w którym rozmawiam w domu, rozmawiam od urodzenia faktycznie po swojemu. Polskiego dopiero się nauczyłem w przedszkolu, tak jak i niektórzy moi koledzy zresztą. Także to jest język naturalny. I właśnie to, co mówimy o standardzie, to jest tylko zapis, jakby się różni, ale mówimy wszyscy tym samym językiem.
A czy spotkałeś się, że ktoś mówi może w innym miejscu, poza Bielskiem, nieco inaczej?
Tak, można nawet pojechać do Orli, tam jest nieco bardziej twardo. Także tak, są, no są różnice. Znaczy ja tworzę w takim języku, jak porozumiewają się w Bielsku, bo taki jest mój język, który wyniosłem z domu, ale na przykład jest taka też strona z memami, która nazywa się Wala typowa Zosietka i widać, że ona tworzy, jest, adminem jest ktoś z okolic Orli, bo oni już bardziej twardo.
A możesz podać przykład dla naszych słuchaczy, bo niektórzy nie wiedzą, co znaczy bardziej twardo, jeśli nigdy tego nie słyszeli. Co może być bardziej twarde?
U nas na przykład w Bielsku, w Studziwodach mówi się chodziti, ale jak już pojedziemy na przykład do Krywiaty czy pod Orlą, tam jest już bardziej chodyty. Albo to takie lekko miękkie chodyti. Także to jest różnica faktycznie 10 kilometrów, a mówi się już nieco inaczej. To mój język i właśnie język, który używa na swojej stronie Maksimiuk, to jest faktycznie te same końcówki, jakby, o których mówi się u mnie.
To u mnie w wiosce i tak w okolicach to się z kolei mówi chudyty, rubyty.
Czyli jeszcze to u się tam.
Albo uworyty. My uworymo po naszemu.
Tak, i to myślę, że w ogóle jest bogactwo. Moim zdaniem z jednej strony standaryzacja może jest potrzebna dla podtrzymywania, ale z drugiej strony niestandaryzowany język to też jest bogactwem. Jakby, bo język każdej wsi jest faktycznie bogactwem samym w sobie, więc...
No to prawda, warto też myśleć o tym, ja tak zawsze mówię, że standard jest jednym z wariantów. Mamy warianty, tak samo można by myśleć o polszczyźnie, niestety ludzie często tak nie myślą, ale że standard jest jakimś wariantem, a każda wieś ma swoją własną, jakieś takie, jak mówisz, bogactwo tego, w jaki sposób tam dokładnie się mówi. Jeszcze chciałam wrócić do tego muzeum. Czy mógłbyś powiedzieć coś więcej na ten temat? W jaki sposób właśnie oprócz tych publikacji, w jaki sposób zajmujecie się tam tymi kwestiami językowymi? Czy to jest tak, że właśnie uczycie też kogoś mówić, a może jakieś pieśni? Jak to tam wygląda?
Tak, u nas w muzeum faktycznie działamy tak na różnych płaszczyznach, bo mówiłem tylko, że wydajemy książki, ale oprócz tego właśnie o tym, co mówisz, że warsztaty i tak to jest. I to są zazwyczaj warsztaty z ludźmi, którzy mówią po swojemu, native speakerkami na przykład. Latem organizujemy czasami, co roku, faktycznie warsztaty lato z tradycją. I oprócz tego, że uczymy dzieci rękodzieła podlaskiego i tak dalej, to też zapraszamy właśnie zawsze osoby, które uczą, które przekazują wiedzę i rozmawiają z dziećmi po swojemu. I myślę, że też dużo dzieci stąd ten po swojemu też wyniosło, się osłuchali, bo warsztaty te tato robi faktycznie od 20 lat. I to pokolenie, które rosło, to też się nasłuchało. I to są zazwyczaj osoby, które zapraszamy również do tego rękodzieła. To uczą właśnie rękodzieła, na przykład wyplatanie ze słomy, ale po swojemu. Jakby im mówią cały czas przy na przykład Zoja Majstrowicz z Redut. Ona właśnie wyplata ze słomy ich obory po swojemu przy tym.
Wyplata pawłuki, tak?
Tak, wyplata też pawłuki właśnie.
Czym są pawłuki? Bo ja nie wiem.
Pawłuki to jest bardzo oryginalna rzecz. To są takie geometrycznie złożone takie kwadraciki, które tworzą jeden wielki kształt, sześciany faktycznie, i one zazwyczaj się wiesza je przed Bożym Narodzeniem.
To kojarzę, jak Paweł powiedział pająki, to już wiem, nie wiedziałam, że to się tak lokalnie nazywa.
U mnie w domu to było za dziecka. Boleję nad tym, że później to już przypadło. Ale pamiętam dzieciństwo. U mnie to nie były tak ładne, jak czasami widzę tam w województwie podlaskim, ale były takie proste słomowe konstrukcje.
Tak, ja nawet na urodziny dla przyjaciółki zrobiłem ostatnio pawuka.
O,
Super, właśnie. To jest chyba też coraz bardziej modne. To coś wcześniej, jak mówiłam, rozmawialiśmy z Pawłem we wstępie na temat tego języka, że trochę też wraca, nie chcę użyć słowa moda w sensie negatywnym, tylko w pozytywnym, że moda na taki regionalizm, na to, żeby właśnie szczycić się tym, że się skądś jest i że ten region ma jakieś swoje własne tradycje. Czy też zauważasz coś takiego i jak to się może wiąże z tą stroną z memami?
Tak, tylko że bardzo nie lubię takiego folkloru cypeliowego tak zwanego. Mm-hmm. Cepeliowy, czyli taki, no, że ten folklor jest tylko na jakiejś powierzchni, a jak głębiej się zajrzy, to faktycznie okazuje się, że to jest sztucznie napompowane, na przykład turystycznie bądź w jakiś sposób.
Znaczy ja miałam właśnie na myśli takie autentyczne rzeczy, że język jest właśnie język taki lokalny, o którym bardzo długo było cicho, teraz jest taka wyjątkowa sytuacja, że rozrobiło się głośno, ale to jest jeden z takich elementów, że ludzie wracają do tych swoich języków. Trochę też właśnie do jakiejś twórczości, jak z tymi powłokami, bo rozumiem, że z tego, co mi Paweł opowiadał, że to rzeczywiście u nich w domu było, że to nie tylko gdzieś tam w muzeum, ale właśnie ten język, ten powrót do tego, właśnie jakiś taki wzrost popularności, plus ta strona z memami, gdzie wiem, że Paweł miał coś takiego, że znalazł i ten drugi fanpage, o którym mówiłeś, i ten wasz, i że o wow, wreszcie ktoś tutaj pisze tak, jak ja mówiłem, i że po jakiejś tam przerwie z kontaktem z językiem mógł wrócić sobie właśnie poprzez to, że tworzycie taki content na Facebooku.
Tak, no to jest faktycznie, można powiedzieć, że jakiś powrót do korzeni taki, ale właśnie przez takie działania, które pokazują, że można tworzyć treści nowoczesne w tym języku i to jest najlepsze, a nie, że nie, to nie musi być wcale jakiś przegląd folklorystyczny na małej scenie w jakimś łomżyńskim ośrodku, a faktycznie może to być żywe i przekute na nowo w jakieś formy, takie nowoczesne. I czy to właśnie memy, czy muza, czy muzyka właśnie, czy jakieś tańce. I moje zdanie jest takie właśnie, że też nie należy zapominać o tym autentycznym folklorze, który faktycznie ja dalej kontynuuję, bo śpiewam też i tańczę w takim folklorystycznym zespole Żemerwa przy Muzeum Małej Ojczyzny w Studzi Wodach, ale też robić treści, które przyciągną jeszcze ludzi i no pokazać, że to nie jest cepelia, że to jest po prostu coś co może zachęcić.
To, co mówisz, się idealnie wpisuje w to, co o czym rozmawialiśmy wcześniej też między sobą, czyli właśnie taka żywotność tego języka, że wcześniej rozmawialiśmy trochę o słowie gwara, że dla niektórych ludzi tak popularnie słowo gwara jest takim trochę stopklatką z przeszłości. Zaglądają sobie do jakiegoś słownika i widzą tam jakieś archaiczne słowa, a tutaj mamy właśnie coś żywego, w czym tworzymy rzeczy nowe, możemy się inspirować właśnie tym, co było, ale jest to coś dostosowanego do współczesności, jakiś sposób wyrażenia się właśnie poprzez ten język, który jak widać jest wiecznie żywy, więc bardzo fajnie, że to podkreślasz, bo dokładnie jakoś wybrzmiewa z tym, o czym wcześniej rozmawialiśmy. Dobra, to jeszcze chciałam spytać, bo mówiłeś, że rozmawiasz z kolegami, bo czasami jest też taki stereotyp, szczególnie w komentarzach, ja śledzę trochę tych komentarzy wokół tej piosenki, że ludzie piszą, że już nikt młody tak nie mówi, że w ogóle no, ten język w takim pokoleniu właśnie naszym raczej już nie funkcjonuje. Jak to jest z twojego punktu widzenia właśnie takiej obserwacji bycia na miejscu? Czy rzeczywiście ludzie mówią po swojemu też młodsi, czy nie?
Tak, i tu też może zacznę od anegdotki, bo akurat w czwartek byłem na uczelni, bo studiuję na UW i akurat siedziałem się, uczyłem do egzaminu i obok mnie właśnie dziewczyny zaczęły rozmawiać o Eurowizji i o naszym języku, o po swojemu i właśnie jakaś dziewczyna, która chyba była z Białegostoku, akurat powiedziała, a bo u nas się tak nie mówi, to tylko starsi ludzie mówią i się wtrąciłem i jakoś i powiedziałem, że mówię po swojemu. No i zaczęliśmy trochę rozmawiać i no było miło w ogóle, że ludzie wspominają właśnie nawet na uniwersytecie. A A czy ogólnie większość moich znajomych w moim wieku faktycznie mówi albo rozumie po swojemu, bo to nie jest tak, że wszyscy mówią albo ale wszyscy rozumieją, ale takich z moich bliższych znajomych to wszyscy mówią. I to też może mieć wpływ, że mogę być w jakiejś bańce albo mam większość prawosławnych kolegów, a u nas w Bielsku jednak, w Bielsku, w Hajnówce mówią po swojemu prawosławni, w dużej większości. Więc jeżeli pojadę gdzieś do Warszawy właśnie z kolegami, czy piszemy na grupce, na Messengerze, czy wymieniamy się jakimiś poglądami, to często przechodzimy na po swoim albo na polski. To jakby to faktycznie jest takie dosyć naturalne i smooth, można powiedzieć, że to nie jest że dla nas jakiś problem właśnie z tych dwóch systemów przejść.
A właśnie wspomniałeś o tym, że czasami brakuje jakiegoś słowa. O co chodzi w tym zjawisku? Czy kiedy to się pojawia? W jakich sytuacjach?
Może zacznę od tego, że u mnie faktycznie mój dziadek i moje babcie mówili po swojemu, ale też mieli jakieś tam swoje polonizmy wplatali. Ale to co jakieś słowo. Ale to najczęściej się bywa przy takich bardziej słowach specjalistycznych. Bo nasi przodkowie mało używali takich albo takich nowoczesnych słów i to faktycznie jakby jest, ale później się pojawiło albo się pojawiło, znaczy to było, ale faktycznie jakoś może na przykład u mnie w domu tak babcia nie mówiła już na jakieś rzeczy. Także wtedy, kiedy brakuje mi słowa, po prostu używam albo polskiego, albo białoruskiego ekwiwalentu, bo też białoruski też umiem i ukraiński też. Faktycznie także czasami używam, ale z białoruskiego bardziej. Także to czasami tak jest, że brakuje mi słowa, ale wtedy zamieniam to tam polskie na polski, a później dopiero to właśnie sprawdzam na swoje, czy jest jakiś odpowiednik albo w innym słowniku. Jak nie ma, to zostawiam faktycznie.
Właśnie, wspomniałeś o tym, że znasz też ukraiński, białoruski, więc jakie są twoje takie, no bo naukowo to wiadomo, jest to jakoś analizowane, ale jakie są twoje odczucia wobec tych języków, ich podobieństwa, bliskości?
No jeszcze tylko dodam do tego pytania, bo niektórzy mówią, że na przykład jest takie przeciąganie liny, nie? Szczególnie w internecie wśród osób, które pierwszy raz się z tym spotkały, to niektórzy mówią, to brzmi zupełnie jak ukraiński i niektórzy mówią, to w 100% białoruski, a to jest przecież coś zupełnie innego. Jakie jest twoje odczucie? Jesteśmy ciekawi w sumie.
No ja faktycznie, że się czuję tożsamościowo jako Białorusin, polski, też i dla mnie też białoruska kultura jest najbliższa, akurat podlaska, to jakby lubię też klasyfikować i mówić o tym, że to jest język Wielkiego Księstwa Litewskiego. I jak właśnie ktoś mnie pyta faktycznie, do jakiego języka jest to najbliżej, to mówię starobiełoruski albo staroruski, bo też jak się poczyta na przykład dokumenty kancelaryjne Wielkiego Księstwa Litewskiego, to faktycznie ten system jest podobny, o ile nie taki sam. I faktycznie ja tak mówię, ale faktycznie jak widzę też teraz komentarze w przeciąganiu, no i tak jak mówiłaś właśnie o przeciąganiu liny, że przy okazji piosenki Niki jakby to się odbywa w jedną i drugą stronę. I faktycznie, bo i ten język nasz i jest faktycznie inny od ukraińskiego i od białoruskiego, mimo tego, jak się uważamy. Ale na przykład takim przełomowym może momentem w moim życiu było to, jak jeździliśmy zespołem na białoruskie Polesie. I faktycznie na białoruskim Polesiu, jak pojechaliśmy pod Próżany do jednej z pań zapisywać pieśni, to faktycznie pani rozmawiała tak jak u nas pod Bielskiem. I to było niesamowite, że przekraczasz granicę, a faktycznie rozmawia się, ludzie rozmawiają tak samo jak u ciebie, więc to też trochę mój światopogląd zmieniło, ale faktycznie ten pas wykorzystania naszej mowy ciągnie się i za naszą wschodnią granicę i to naturalnie przychodzi od Bielska właśnie przez Kamieniec do Próżan.
Jakbyś tak miał porównać właśnie na przykład właśnie Orla, tutaj Bielsk i jeszcze właśnie te Próżany, to jest te Próżany rzeczywiście są bliższe w wymowie do Bielska niż na przykład Orla?
Wydaje mi się, że to też w Próżanach jest tak jak u nas zresztą, że po każdej stronie chyba Próżan mówi się troszkę inaczej. I tak samo, że na południe od Próżan dosłownie 10 kilometrów mówi się jak w Orli, na północ faktycznie jest bardziej miękko. Także to faktycznie no jest trudne do sklasyfikowania. Ja już tak szczerze nie pamiętam w jakiej miejscowości byłem akurat wtedy. Ale no, jak przejeżdżałem po lesie, to faktycznie widziałem ten przekrój tych dialektów, jak co wieś się dialekt zmieniał, jakby jadąc na południe. I to było faktycznie takie trochę odzwierciedlenie też Podlasia. I też dobrze się tam czułem akurat.
I tam też miałeś wrażenie, że młodzi też tak mówią?
Trochę z nich tak, ale to był raczej nie wiem jak to powiedzieć, czy to trasianka, taka trasianka polesko-rosyjska. Faktycznie, jeżeli można jakoś to tak określić. Ale to też nie jest tak, że u nas na przykład pojedziesz do Bielska i zobaczysz, że czy pod Bielsk i wszyscy tak mówią, to mówię, tak jak mówiłem, mogę być trochę w bańce, że wokół siebie skupiam takich ludzi, którzy mówią tak jak ja, ale to może być trochę bańka i też wiem, że niektórzy, którzy pojadą na Podlasie w ramach jakiegoś takiego językowej turystyki na przykład, że chcą zobaczyć jak Nika śpiewa i zobaczyć ten język, którym Nika śpiewa i pojadą pod Bielsk, to mogą tego nie usłyszeć od młodych, bo to faktycznie nie każdy młody w tym języku się porozumiewa, ale są tacy.
My jeszcze wcześniej mówiliśmy trochę o naszym doświadczeniu, bo trochę nagrywaliśmy, że jeśli ja mówiłam do kogoś po polsku, to często też było tak, że ktoś mówił, że nie mówi, a jak Paweł zaczynał zagadywać po swojemu, no to tam od słowa do słowa się okazywało, że nawet i ci młodsi coś tam potrafili powiedzieć i na pewno mieli jakieś wspomnienia z tym związane. Także czasem jest też tak, jak mówię, że ktoś chce uprawiać turystykę i jest takim, jak ja, człowiekiem z Mazowsza, który mówi standardem, to może rzeczywiście nikt do niego nie będzie chciał mówić tym pięknym językiem, więc warto mieć kogoś ze sobą, kto też potrafi gadać.
Tak, ale myślę właśnie, że najważniejsze właśnie też jest, ludzie się strasznie otwierają, jeżeli słyszą właśnie kogoś, kto rozmawia po naszemu, po swojemu i to niezależnie od akcentu, czy właśnie ktoś się nauczył od zera, czy jest native speakerem, właśnie to ludzie zawsze się otwierają i i patrzył wtedy, że ono rozmawia, to od razu trochę swój faktycznie. Znam też Białorusinów z Białorusi, którzy się nauczyli, znaczy faktycznie rozmawiali po białorusku, jak przyjeżdżali do niektórych wsi, ale jak zobaczyli, że właśnie tu mówi się trochę inaczej, to się nauczyli od zera też mówić po swojemu i też ludzie ich przyjmują jak swoich teraz. Także to jest akurat piękne właśnie, że też język trochę u nas otwiera drzwi do domu, bo myślę, że każdy będzie jeszcze lepiej przyjmowany właśnie, który się posługuje tym naszym po swojemu językiem.
A jeszcze wcześniej rozmawialiśmy trochę o jakichś takich powodach, dla których ten język trochę zaczął zanikać, no bo tych mówców jest coraz mniej. I mówiliśmy trochę o doświadczeniu, akurat Paweł się dzielił, że u niego w szkole może nie było jakiejś takiej, nie wiem, strasznej stygmatyzacji, no ale były jakieś takie, powiedzmy, niechęć ze strony nauczycieli, żeby koniecznie w szkole mówić tym językiem, że raczej to był taki język do domu, a w szkole mówimy inaczej. Czy u ciebie w twoich okolicach też było coś takiego, że ten język był trochę rozdzielany, że mamy tutaj strefę domową, tutaj mamy język, którym się mówi inaczej, a tutaj mamy szkołę, uczymy się standardu i tak trochę się od tego odcinamy. Czy może masz w ogóle zupełnie inne doświadczenia, bo to wiem, że też bywa różnie.
Tak, może zacznę od szkoły, że faktycznie uczyłem się w Bielskiej Trójce i w liceum białoruskim w Bielsku. I tam połowa nauczycieli, którzy byli prawosławni, to znaczy nauczyciele, którzy byli prawosławni, to faktycznie mówili po swojemu. Jeżeli do nich na przerwach się zwrócić po swojemu, to faktycznie oni odpowiadają w tym języku. Jeżeli mówisz po polsku, też mówię po polsku i wtedy nie przejdą na po swojemu. Nasza nauczycielka od białoruskiego też faktycznie, no to od niej też dużo się nauczyłem słów po swojemu i dużo moich kolegów, bo też z nami rozmawiała, ale faktycznie no, było faktycznie kilku kolegów w liceum, z którymi rozmawiałem tylko i wyłącznie po swojemu. Inni rozumieli, ale nie rozmawiali na co dzień. A jeżeli właśnie mówić o takiej stygmatyzacji i tak dalej, to faktycznie w Bielsku też ci ludzie, faktycznie jak się szło do urzędu załatwiać jakąś sprawę, to każdy wiedział, kto jest swój, kim jest ten człowiek, bo to jest małe miasto, więc można było wybrać, czy mówi się do niego po polsku, czy po swojemu, w zależności kto stoi w okienku, jak się wyrabia prawo jazdy, czy dowód na 18. Ale no faktycznie, jakby jak się szło raczej do sklepu i tak dalej, to tym językiem głównym był polski, ale to wynikało z tego raczej, że nie widzieliśmy, z kim mamy do czynienia, czy to jest osoba polskojęzyczna, czy po swojemu mówi. Ale jeśli widzieliśmy, kto jest kto, no to mówimy po swojemu. A na rynku to już w ogóle faktycznie w Bielsku do wszystkich. Na przykład my byliśmy chyba jedną z nielicznych rodzin, u których mówiono tylko i wyłącznie po swojemu od dzieciństwa, więc może ten temat też trochę odbieram inaczej. Bo też były rodziny, w których rozmawiano po polsku, ale no moi rówieśnicy na przykład uczyli się od babci swojej, po swojemu, jak się przejeżdżało do babci. Były też rodziny, w których w ogóle się nie mówiło po swojemu i jakby to, nie że to był temat tabu, ale po prostu nie mówiono od dwóch pokoleń, bo to faktycznie był temat trochę tabu też w naszych dziadków, że dziadkowie też czasami się bali po prostu mówić po swojemu w miejscach publicznych i w ogóle i po prostu po swojemu kojarzyło się z taką z wsią, z biedą. I dopiero te nasze może pokolenie wstecz też zobaczyło, że ten język może być językiem wysokiej kultury. I też jak zaczęły też powstawać książki, ale to faktycznie nie nasze pokolenie, to jeszcze pokolenie wstecz, bądź zaczęło pisać książki, wiersze. I ten język wyszedł jakby z domu i wybił drzwi z futryną faktycznie. I chociaż jakby mówię, że to był może i temat tabu dla naszych babć, dziadków troszkę, żeby się z tym językiem obnosić w takich miejscach publicznych. Ale teraz faktycznie jakby nie ma z tym problemu.
To w sumie też wspominaliśmy o tym, że zachęcamy, podawaliśmy waszą stronę jako jeden z przykładów, że coraz więcej osób nie musi się wstydzić, bać i też pod takim względem sytuacji socjopolitycznej, że nie jest to niebezpieczne, że jak najbardziej mówienie różnymi językami mniejszościowymi, regionalnymi jest teraz też bardzo fajne, że można pokazywać, że tak jak mówisz, to nie jest tylko taki język do mówienia w domu, czy jakiś stereotypowo kojarzony, tylko jak najbardziej można tworzyć literaturę, można tłumaczyć wszystko, można mówić, wygłaszać piękne przemówienia, czy właśnie tak jak w przypadku teraz tej piosenki, która trochę sprowokowała tę całą dyskusję, pisać też piosenki, które stają się popularne i podobają się ludziom w całej Polsce i nie tylko w Polsce, jak widzimy w internecie. I chciałam jeszcze właśnie tak nawiązać do tej piosenki, bo jest też taka dyskusja, nie, kojarzysz jej tekst, czy na pewno, nie? Jest też taka dyskusja, czy ona rzeczywiście jest w tym języku. Jak ty znasz te właśnie trzy języki, pewnie jeszcze więcej, ale te trzy, o których mówiłeś, to czy masz wrażenie, że rzeczywiście to jest taka inspiracja tym językiem bardziej niż rzeczywiście język, jakim się mówi, czy jak to z twojej perspektywy wygląda?
Ja rozmawiałem wiele razy z Niką jakby właśnie na temat języka, jej pieśni i tak dalej. Nika w każdej rozmowie faktycznie ze mną podkreślała, że ona bawi się tą swoją podlaskością, że ona jakby jej wyraz i twórczość to jest swoboda artystyczna. I faktycznie, no, jeżeli spojrzymy na tekst piosenki, jeżeli go usłyszymy, to najważniejsze jest to, co w refrenie. Refren jest po swojemu. Reszta trochę może odbiega od tego właśnie standardu naszego, ale to jest dalej Podlasie, bo tak jak właśnie też Nika Podlasie albo Podlaskie, jak Nika śpiewa w dalszej części piosenki, tak się mówi na przykład pod Grudkiem, czy pod... czy nad Siemianówką faktycznie. I to właśnie to jakby Nika podkreśla, że to jest takie bawienie się słowem i tą podlaskością, że to faktycznie jest podkreślenie, skąd pochodzę. Właśnie używa tego po swojemu, ale używa tych gwar też, których, czy dialektów, które używa się też bardziej na północ. I to też 30 km przecież na północ od nas. I my z tymi ludźmi właśnie też się spotykamy na co dzień, jakby właśnie z tymi ludźmi spod Siemianówki, spod jeździmy do nich, śpiewamy. Czy właśnie śpiewamy pieśni zapisane u nich. I moim zdaniem nie ma w tym nic takiego nadzwyczajnego. I znaczy, to jest nadzwyczajne, ale nie ma w tym nic złego właśnie, że Nika łączy te właśnie dialekty i nasze podbielskie i dialekty spod Siemianówki. To jest po prostu bawienie się słowem i podlaskością w tym swoim, chociaż jakby odróżniam jakby dwa systemy, które w tej piosence są. Ale to tak, bo Nika właśnie i eksperymentuje ze stylami i ze słowem i właśnie z tym, że bo niektóre teksty pieśni, na przykład Trawa Murawa, pieśnia, to jest pieśń ludowa, którą zapisał w ogóle mój tato 30 lat temu we wsi Kozły bodajże. I ta pieśń właśnie potem Nika przekuła ją w taką nowoczesną aranżację. Ale ta pieśń właśnie jest czysto po swojemu, a inne w innych pieśniach Nika się po prostu bawi. I to można zaobserwować słuchając właśnie też płyty całej In The Woods. Także to jest cały przekrój takiej podlaskiej wschodniej duszy.
Fajnie właśnie, że to mówisz, bo tak jak sobie myślałam o jakichś tam komentarzach, że to nie jest taki, nie wiem, czysty język jednej wioski, myślałam sobie też o literaturze, która powstaje w każdym innym języku, że bardzo często jest to gra słowem, mieszanie, bardzo często właśnie rzeczywiste mieszanie różnych rzeczy, które są wręcz odległe, a tutaj mamy coś, co jest z jednego regionu i ma jakieś tam, są jakieś różnice, ale wciąż jest to w obrębie tego regionu, więc trochę sztuka, literatura ma swoje zasady, więc jak najbardziej fajnie, że tak to tutaj podsumowałeś, że moje poczucie było jakoś bliskie temu, co mówisz.
Czy poza właśnie tą twórczością Niki, czy też na przykład tych zespołów różnych ludowych, jak na przykład Żemerwa, to czy spotkamy się więcej z jakimiś takimi bardziej współczesnymi próbami, żeby to jakoś przekuwać albo kontynuować?
To tutaj zareklamuję mojego brata też, bo mój brat, pseudonim też artystyczny Mafiołek, i ma swój zespół Berek. I oni też taką balansują na pograniczu rapu, popu, ale faktycznie też tworzą po swojemu. I dzisiaj w ogóle premiera miała jego płyta nowa, w której są chyba dwie piosenki po swojemu. I jeszcze dodatkowe wstawki z naszą babcią, która mówi właśnie w międzyczasie też po swojemu, swoje przemyślenia. Więc polecam sprawdzić. I to też pokazuje, że w ogóle jakoś w ostatnim czasie Bielsk właśnie się tak artystycznie bardzo, bardzo wybił. I to jest dosyć niepozorne miasto właśnie pod względem właśnie takim artystycznym, ale teraz właśnie bardzo, bardzo to widać, że to miasto kryje wielki potencjał. A oprócz tego jakby te, myślę, że to się dopiero zaczyna też właśnie, ale mamy inne zespoły, które właśnie, zespoły na przykład białoruskie, które też eksperymentują po swojemu. Jest też taki zespół, na przykład Wandrownik. On czasami też śpiewa czysto po białorusku, czasami też po swojemu na koncertach. To bym powiedział, że to jest taki rock z różnymi takimi też ludowymi elementami. Ale niedawno też mieliśmy festiwal też po swojemu, Gwar Pogranicza w Hajnówce. Tam też zresztą śpiewała Nika, wtedy też były właśnie takie też różne aktywności związane z po swojemu. Ale myślę, że to jest dopiero początek i to, że Nika też się otworzyła właśnie i dla Niki też świat taki duży się otworzył, to też otworzy może drogę dla innych.
Teraz jest na pewno, no jak ktoś czyta komentarze w internecie, nigdy nie polecam. Dużo głosów, które są jakieś negatywne. My też wstawialiśmy jakieś filmiki o języku podlaskim i tak dalej i tam ludzie wchodzą w jakieś kłótnie. Ale to, co było dla mnie jakoś najważniejsze, to było to, że dostaliśmy pozytywne komentarze od osób, które rzeczywiście zajmują się tym językiem, mówią tym językiem i wiedzą, o co chodzi. A te jakieś tam różne dyskusje wywodziły się zwykle od osób, które pierwszy raz o tym usłyszały i miał jakiś taki szok, że wow, jest coś takiego w Polsce to niemożliwe. Więc myślę, że jak osiądzie taki pierwszy szok, to będzie tym bardziej jeszcze więcej fajnego miejsca do tej twórczości, bo ludzie zobaczyli, że jest coś fajnego, większość osób jest pozytywnie nastawiona, ci, którym się nie spodobało, to zaraz zajmą się narzekaniem na inną rzecz i będzie miejsce na robienie fajnych rzeczy i propagowanie właśnie tego języka. Taki trochę zwrot, bo myślę, że niektórzy myśleli, że to już nie będzie miało takiego swojego 5 minut w takim tak zwanym mainstreamie, tylko będzie w takich bańkach gdzieś tam się rozwijać, a tutaj nagle mamy zainteresowanie całej Polski i ten język pojawia się nagle w mediach wszędzie.
Prowadząc tę stronę, czy masz wrażenie, bo tu mówimy o otwieraniu drogi takiej artystycznej, czy też się otwiera droga dla używania tego języka? Na przykład czy prowadząc stronę, czyli na przykład czy Facebook, grupa, czy Instagram są też takim nowym kanałem, żeby zaktywizować ludzi do mówienia?
Myślę, że tak, ale to taki długotrwały proces będzie. To znaczy, to raczej może podtrzyma tych, którzy mówią na przykład ze swoją babcią, a boją się z kolegami na przykład w tym porozmawiać. To, bo pewnie będą takie rozmowy. O, widzisz, tamta z Bielska, ja też jestem z Bielska, jakby wystąpiła w finale Eurowizji. I po swoim mówi, o, jakby u mnie też się tak mówił u babci i tak dalej. I pewnie to jakoś się pociągnie. Chociaż najważniejsze, żeby... mamy też na Podlasiu właśnie ten problem z tym, że ludzie wyjeżdżają. I to też, jeżeli ktoś wyjedzie do Warszawy, jeżeli ktoś wyjedzie do nawet do Białegostoku z jakiejś wsi spod Bielska, z na przykład z Pluty czy tam z Orzechowicz i tam ma tylko styczność z ludźmi, którzy rozmawiają po polsku, to już właśnie to ten niestety po swojemu zanika, nawet jeżeli się używało w domu na co dzień. Już drugie pokolenie nie będzie mówiło w tym języku. A faktycznie jakby i właśnie niestety właśnie tak jak mówiłem mierzymy się z tym, że ludzie uciekają z Podlasia, ale myślę, że w pewnym stopniu właśnie ten szum co teraz wystąpił trzeba, może dać taką podporę dla po swojemu, dla naszego języka. Ale to trzeba przekuć dobrze, bo często jest tak właśnie z takimi internetowymi
fenomenami? Nie wiem, jak to powiedzieć.
Hitami.
No tak, internetowymi hitami, czy takimi viralami właśnie, że one są, ludzie mówią, o fajnie, to jest różnorodność, to jest... wow, a później to mija i to mija w krótkim czasie, bo tak zawsze jest wiralami, więc myślę, że teraz to póki jest na to czas i póki jest to jakby w trendach, to trzeba to przekuć dobrze, żeby to dalej funkcjonowało i ludzie się jakoś z tym oswoili, że po swojemu jednak można mówić, że to może ich po prostu być pierwszy język komunikacji z kolegami czy z rodziną, nie tylko jakiś dodatkowy, który tam gdzieś czasami ktoś powie żart po swojemu, bo to jest takie śmieszne, a że to może być ich główny język komunikacji z rodziną i faktycznie teraz mieliśmy ostatnio Nowy Rok na Podlasiu, ale Nowy Rok, ten stary Nowy Rok prawosławny i takim moim jednym z ulubionych momentów właśnie tego dnia jest słuchanie albo Radio Białystok, albo Radio Racja, gdzie od 18 jakby jest koncert życzeń, czyli dzwonią ludzie ze wsi, ale dzwonią też ludzie młodzi, właśnie pozdrawiając kogoś z okazji Nowego Roku, często w takim humorze dosyć imprezowym i bym powiedział właśnie w takim rozrywkowym nastroju, więc ludzie młodzi, ostatnio właśnie zadzwonił jakiś chłopak, nawet młodszy ode mnie chyba, i mówił czyściutko po swojemu, w takim myślę, że był gdzieś spod Czeremki, bo właśnie rozpoznałem z jego wymowy i mówił czyściutko po swojemu i pozdrawiał kolegów i kogo jeszcze nie pozdrawiał, Warszawę, Kraków, Wrocław i tak dalej. I zadzwoniło w ogóle oprócz tego jeszcze parę ludzi, którzy mówili po swojemu. I właśnie bo prowadzący albo po białorusku, po swojemu, zmieniają jakby w zależności od słuchacza, kto dzwoni. Ale to jest właśnie pokazuje, że jednak młodzi jeszcze umieją i młodzi rozmawiają w tym języku, tylko trzeba ich podszturchnąć. Akurat w tamtym wypadku właśnie to impreza miała wpływ, że kolega raczej właśnie rozmawiał przez radio po swojemu, ale widać, że oni umieją, tylko że trzeba do nich podszturchnąć jakby. I jakby myślę, że ta piosenka może być takim właśnie poszturchaczem.
No tak, to mówisz z tej takiego punktu widzenia użytkownika i to jest bardzo ważne. A jest jeszcze ta druga strona, czyli taka strona administracyjno-państwowo-legalna. Coś na przykład, o co język śląski walczy już od bardzo dawna, czyli takie rozpoznanie legislacyjne, żeby dostać środki na edukację, tak, czy na różne sposoby zachowywania tego języka. Więc myślę, że to też może być taki moment dla Podlaskiego, że tak to jest z tym uznaniem czegoś za język, że bardzo często potrzeba takiego też poparcia społecznego, nawet jeśli użytkownicy doskonale wiedzą, że to jest inny język, to jeszcze muszą niestety przekonać do siebie ludzi, którzy gdzieś tam ich poprą. I tutaj jest też taki fajny moment, że cała reszta też może zobaczyć, że rzeczywiście jest to coś innego, coś fajnego i coś, co warto poprzeć, jeśli w przyszłości pojawiłby się jakiś taki pomysł o składanie wniosków o uznanie Podlaski jako język regionalny. A w sumie czemu nie? Na przykład język wilamowski miał taką próbę. Jak wiemy, językiem wilamowskim mówi zdecydowanie mniej osób, niestety, ale mówi nim zdecydowanie mniej osób niż językiem podlaskim, czy tutaj tymi różnymi odmianami języka podlaskiego. I język wilamowski jest nauczany na Uniwersytecie Warszawskim. To pewnie też się orientujesz, jak jesteś studentem, że można się zapisać na taki przedmiot ogólnouniwersytecki. Może w przyszłości dotrzemy do takiego momentu, że będą też zajęcia z języka podlaskiego. Ja bardzo mocno trzymam kciuki za to.
Tak, i zawsze patrzę na ten ogólny, jak się... Teraz w ogóle jest chyba rejestracja właśnie na te przedmioty ogólnouniwersyteckie.
I Kaszubski jest jeszcze na Uniwersytecie Warszawskim od tego semestru, także może dołączy kiedyś Podlaski.
Bawię się mocno, wszystkie języki regionalne Polski. Myślę, że tak, jakby to wsparcie w takich inicjatywach. Znaczy też ważne, żeby zrobić to z głową i wykluczając nikogo, powiedzmy. My mamy to szczęście, że też pod egidą mniejszości właśnie białoruskiej możemy wydawać książki po swojemu też jakby w języku podlaskim, więc to jednak na szczęście władza jeszcze pozwala na to właśnie, żeby to nie był tylko literacki białoruski, a też język ludności, która się utożsamia z rodowością białoruską, ale która mówi po swojemu, więc tu na przykład Łatwia wydaliśmy, tato właśnie, muzeum nasze wydało 2 lata temu książkę z bajkami Zoi Saczko właśnie, też po swojemu, też w alfabecie łacińskim i też to było właśnie na szczęście dobrze odebrane i też ludzie czytają. A takim naszym hitem jeszcze kiedyś właśnie była wydana książka Jak wyskoczył Worobiej, czyli Jak wyskoczył Wróbel. I to jest też książka z takimi małymi bajkami i bardzo po swojemu właśnie, bardzo dużo ludzi czyta i dla swoich małych dzieci właśnie te bajki po swojemu i to też jest dosyć budujące właśnie, że można jednak dzieci wychowywać w oparciu właśnie o swoje bajki.
No właśnie, to jest też wielojęzyczność, prawda? Teraz wielojęzyczność jest modna słusznie, bo są jakieś zalety płynące z wielojęzyczności. Rzeczywiście rozmawialiśmy z Pawłem o tym, że on w związku z tym, że miał tę dwujęzyczność w domu, może kiedyś się o tym nie myślało jako dwujęzyczności, a teraz bardziej można tak o tym myśleć, że później osoby, które od dziecka znały więcej języków, czy miały kontakt z wieloma językami, mają jakieś tam plusy w nauce innych języków, więc taka wielojęzyczność też jest bardzo fajna, że można się decydować na pokazywanie języka takiego lokalnego. Rozumiem, że ty też tak miałeś, mówiłeś, że wcześniej nauczyłeś się polskiego jako drugiego języka, więc jak najbardziej ciebie też to dotyczy i mówisz, że mówisz wieloma innymi językami. Podejrzewam, że tutaj też może był jakiś wpływ tego, że miałeś kontakt po prostu z różnymi językami i łatwiej ci było łapać kolejne. Także.
Tak, i faktycznie trochę czytając komentarze, po piosence Niki trochę się wyrwałam z bańki mojej podlaskiej, bo u nas jakby każdy wie, co jest grane. Znaczy wokół Bielska Hajnówki, może już Białymstoku, jak pokazały komentarze, trochę mniej. Ale u nas jest każdy wie, co jest grane właśnie z językiem, gdzie ta zaciera się, znaczy gdzie w ogóle jest granica pomiędzy jakby tożsamość, co to jest w ogóle tożsamość, co to jest język, dialekt i tak dalej. A wyrwałam się z bańki, że w Polsce nie wszyscy o tym wiedzą. I to właśnie trochę było zaskakujące, ale też nauczyło mnie właśnie, że trzeba docierać właśnie z takim edukowaniem innych na ten temat.
To ja jeszcze złapię ten moment, kiedy mówisz o tożsamości. Chciałam spytać, bo w spisie powszechnym ostatnio się pojawiła tożsamość Podlaska. Mówiliśmy o tożsamości, która tam istnieje, białoruskiej, o tożsamości też współistniejącej polskiej. A czy właśnie kojarzysz jakieś osoby, które zaczynają się też taką tożsamością podlaską nazywać właśnie tą swoją na przykład polską białoruskość słowem Podlaska?
Znaczy ja też jakby jako swoją tożsamość, po pierwsze, jakby dla mnie tożsamość białoruska i podlaska istnieje faktycznie razem. I dla mnie też bardzo lubię określenie podlaski Białorusin, bo to jest faktycznie dużo o nas mówiące. Tam widziałem właśnie w spisie powszechnym, że jako jedyną chyba podlasku, tam chyba 120 osób, ale około 200 dało. Jakby mi się nie wyklucza generalnie właśnie z moją tożsamością, jak ja o sobie sądzę i to co faktycznie myślę o swojej tożsamości. Myślę, że bo też trochę osób właśnie może pójść tą stronę, ale nie wiem, zobaczymy jak się dalej potoczy.
A czy znasz osoby, które są użytkownikami tego języka, utożsamiają się jakoś jeszcze inaczej?
No tak, jest też u nas trochę faktycznie osób, które utożsamiają się jako Ukraińcy. W Bielsku też działa Sojusz Ukraińców w Pidlasza. No też to, co mówiliśmy, że byłaś właśnie Białorusini, Ukraińcy, czy właśnie Podlasianie, no i tutejsi jakby też są, którzy nie chcą utożsamiać się z żadną narodowością faktycznie, ale ostatnio na przykład przybył nam jeden Czech mówiący po podlasku. Jest taki Wrazisław Karpiszek, pochodzi właśnie spod Pragi i nauczył się, w ogóle on przyjechał do nas latem i ja z nim też przeprowadzałem wywiad, bo też trochę pracowałem wtedy w radiu i przeprowadzałem wywiad w radiu faktycznie w audycji białoruskiej po swojemu. Ja mówiłem po swojemu, on mi odpowiadał na pytania po swojemu, to było coś niesamowitego właśnie, bo też się nauczył od zera naszego języka. Co prawda do celów badawczych, bo piszę pracę doktorską na ten temat, ale nauczył się od zera. I też była fajna sytuacja, jak przyjechali do nas przyjaciele z Austrii i mój tato poprosił go, żeby tłumaczyć właśnie dla przyjaciół z Austrii, bo mój tato umie angielski na dosyć niskim poziomie. I właśnie ten Wrocław Karpiszek, Czech, tłumaczył z języka podlaskiego po swojemu na angielski. To chyba było pierwsze tłumaczenie właśnie Czecha na angielski. I bardzo dobrze mu szło. Mówi jak rodowity studziwodzianin, bielszczanin, także oby tak dalej. I jeszcze Hiszpan też do nas przyjechał w tamtym roku, który też zaczyna mówić po swojemu. Faktycznie, także...
Czyli macie też tak zwanych new speakerów.
Tak, tak. I ten Hiszpan jest w ogóle Baskijczykiem, także Baskijczyk, tak. Hiszpan, Baskijczyk, dobra, przepraszam, to jest...
No tak, tak, ale że przyjechał z kraju, który jest Hiszpania, a jego tożsamość jest baskijska, muszę tak powiedzieć, tak, że jest Baskijczykiem. No to ciekawe, że rzeczywiście są ci new speakerzy z całego świata, może też z Polski coraz więcej osób, z Polski, która nie zna Podlasia i nie jest z Podlasia, coraz więcej osób będzie chciało przyjeżdżać i też się uczyć, to myślę, że byłoby na korzyść. Wiem, że na przykład jeśli chodzi o Kaszubski, to funkcjonują takie letnie kursy Kaszubskiego, takie, że się na parę dni tam jedzie i rzeczywiście się tam człowiek uczy, więc może to będzie też fajny pomysł, żeby coś takiego zrobić. Wiem na pewno, że językoznawcy tak jeżdżą, bo akurat ja pracuję na uczelni i ode mnie z uczelni co roku tam ktoś jeździ na ten Kaszubski, więc na Podlaski myślę, że też chętnie byśmy jeździli.
Tak, i myślę, że też trzeba jak najwięcej ludzi do tego właśnie, do tych ludzi, którzy będą już faktycznie native speakerami i ludzi, którzy mogą komuś przekazać jakby właśnie ten nasz po swojemu język. Także myślę, że to ma przyszłość i tak jak właśnie mówisz, z Kaszubskim było, tylko właśnie wszystko trzeba robić z głową właśnie i też nie skręcać w różne strony z tym, ale myślę, że się uda z czasem.
Też mam takie pytanie, nie wiem, czy to włączymy, ale takie pytanie trochę też osobiście mnie ciekawiąca kwestia. Gdy mówisz po polsku, to czy... Może trochę sytuacja u ciebie jest inna, bo polski to jest dla ciebie język jednak tak trochę, który wszedł w drugiej kolejności. Ale czy są tam takie wpływy właśnie podlaskiego? Takie słowa, które ci się wydają nieodłącznie w języku polskim używane dla ciebie, ale są właśnie z podlaskiego?
Są słowa takie powiedzmy tego podlaskiego polskiego, czyli jakby typowe, te memiczne dla i tak dalej, albo że przeciągam, jakby, ale to jakby czytam fonetyczne sprawy, ale faktycznie leksykalnie to myślę, że jakoś nie wiem, z czego to wynika, może właśnie, że też się jakoś nauczyłem właśnie w przedszkolu tego polskiego i jakoś przez to z jednej strony późno, ale z drugiej jakoś tam te dwa języki dla mnie istnieją w ogóle, na przykład jak, bo niektóre oczywiście słowa po swojemu brzmią jak po polsku, tylko że no tak jak niektóre słowa po białorusku czy po ukraińsku brzmią jak po polsku, ale ja w ogóle mam tak śmiesznie w głowie, że jak właśnie mówię te słowa, które nawet brzmią tak samo, to dla mnie w głowie one brzmią inaczej. Jakby wiem, że to jest po swojemu, a nie po polsku, mimo że to brzmi identycznie jak po polsku. Ale no myślę, teraz z wami rozmawiam po polsku, ale myślę po swojemu. Też, czy modlę się też po swojemu. Nie po polsku, nie po cerkiewno-słowiańsku, właśnie tylko po swojemu. W ogóle spowiadam się też po swojemu, co ciekawe. I też mam cię, zawsze od małego spowiadałem się po polsku, po swojemu i czasami jak właśnie w Warszawie chodzę, bo jestem prawosławny, chodzę do cerkwi, to mam problem z tym, żeby wyspowiadać się po polsku, bo no po prostu nigdy tego nie używałem podczas spowiedzi. Także ciekawe jest to, że z wami właśnie też rozmawiam i to wszystko transformuję w swojej głowie, żeby...
A myślę też to, co Paweł miał na myśli, bo na przykład no my też dużo gadamy o tych językach, więc tak też poza tym wszystkim, co się dzieje, my i też tym jeździliśmy, jakoś nam bardzo nam się spodobał ten pomysł, żeby z tej okolicy Pawła bardziej ten język gdzieś tam ja trochę pobadać, no bo ja się zajmuję tym naukowo, Paweł trochę, żeby też pogadać z ludźmi, ponagrywać jakieś tam ludzi, którzy tam jeszcze są. No i często rozmawiamy o jakieś takie rzeczy, że Paweł mówi jakieś, rozmawiamy po polsku i Paweł coś mówi, ja mówię, że nie ma pojęcia, co znaczy to słowo. W sensie, nigdy go nie słyszałam. I Paweł mówi, no przecież to jest po polsku. I ja mówię, że nie jest to po swojemu i on mówi po polsku. I ja mówię, że w życiu tego nie słyszałam. Już nie pamiętam, o jakie słowa mamy jakieś takie dyskusje. Ostatnio się zastanawialiśmy, czy słowo kłunia jest po polsku też, czy nie. Bo ja pierwszy raz usłyszałam to słowo, bo mój kolega mi powiedział, że to jest z litewskiego, że to jest wpływ litewskiego na właśnie Podlaski, bo on jest bałtystą. I ja się pytam Pawła, czy zna to słowo, a on mówi, że to jest przecież po polsku. W sensie, no tak. Więc dlatego myślę, że też to pytanie padło, że Paweł jakoś tak bardzo łączy często wiele słów z tych dwóch języków i coś, co mu się wydaje być po polsku, a tak naprawdę jest właśnie tym, że te języki od dziecka miał tak naprawdę oba obok siebie, nie? Bo ty miałeś rodziców, którzy mówili tak i tak.
Tak, znaczy mama tak nie potrafiła, tylko rozumiała, ale już to nie było to pokolenie. Ale też właśnie ta kwestia taka, że jak ktoś nawet nie mówił w ten sposób, to i tak pewne słowa były używane. Czyli wydawało się, że ta osoba nawet nie zdawała sobie sprawy, że te słowa nie są po polsku. No bo co? Bo ta osoba nie mówiła nigdy po swojemu. Nawet rodzice tej osoby już nie mówiły. U mnie też na przykład ojciec no, starał się tak nie mówić, tylko po polsku mówić, żeby tak nas zaszczepić. No ale i tak ciągle wrzucał coś, nawet całe zdania. Więc tak to było, więc. No ale też słyszę, no też z dziadkami to bardziej tak gadałem, nie? Niż z ojcem. Nawet, albo z sąsiadami bardziej, nie? Ale właśnie pewne słowa były takie, że dopiero nawet w tym swoim wieku życia odkrywam, że to niekoniecznie jest słowo oryginalnie polskie.
Tak, ale to przypomniałeś mi, bo w ogóle ja tak też miałem na uczelni i tylko teraz nie przypominam jakie słowa, ale też moi koledzy z grupy też mówili, ale co ty mówisz? Tylko nie pamiętam, jakie to były słowa, ale co jakiś czas też mi się zdarza, także doskonale rozumiem. W ogóle kłunia też to jest doskonałe słowo, bardzo lubię. Z bratem organizujemy latem festiwal Kłunia i Pole, na którym w ogóle różni artyści, między też Nika śpiewała, ale tacy bardziej z undergroundu podlaskiego. I to właśnie było i w Kłuni, i na polu za Kłunią ten koncert. Także tak, no te słowa jakby mi się wplatają też i też znam parę moich znajomych też jest za Buga, którzy też rozmawiają po swojemu. Byliśmy też na festiwalu, już nie pamiętam, ale taki był festiwal, może jeszcze przypomnę, też za Bugiem
może we Włodawie, tam jest dużo rzeczy.
Właśnie to było na jakiejś wsi, na zachód od Włodawy.
Ale tam rzeczywiście też ludzie tak gadali, no bo to jeszcze zanim powiesz, czy gadali, właśnie jest taka kontrowersja moim zdaniem, że teraz trochę patrzy się na ten język podlaski w granicach aktualnego województwa podlaskiego, nie? I jak jest coś na Lubelszczyźnie, to trochę się już jakoś tam, wydaje mi się, że z powodu współczesnego podziału, nie?
W województwie lubelskim.
Nie? Boże, przepraszam, województwo, nie na no właśnie, województwo lubelskie, województwo, ten taki nowy podział tych województw, gdzie rzeczywiście na przykład ta wieś, w której jest Paweł, już nie, jest wyłączona, chociaż kiedyś była historycznie jakoś tam częścią tego, więc...
Bielsko-Podlaskie.
Tak jak mówiłeś coś o tej miejscowości, to może dokończ tę myśl, ale ja chciałam powiedzieć, że może czy też masz takie doświadczenie, że tam ktoś rzeczywiście gada jeszcze.
Trochę szokiem było to, że właśnie te południowe, znaczy widać, że południowe Podlasie, właśnie to, co mówicie, te już po drugiej stronie Bugu w Lubelskim, ono zatraciło ten język dużo wcześniej i że na przykład u nas jeszcze, znaczy tam jak pojechaliśmy, to właśnie no akurat w tej miejscowości te pokolenie mojej babci na przykład już, oni tylko już cząstkowo rozmawiają i to naprawdę cząstkowo, nawet to jest polski tylko z wstawkami leksyki po swojemu. I to było szokiem właśnie dla mnie, że tam ten po swojemu jeszcze pokolenie wstecz się właśnie ulotnił. A u nas jeszcze to pokolenie i moje używa, a tam już te pokolenie wstecz, dwa pokolenia wstecz, ten język po prostu już nie jest używany.
Też zależy, bo też na przykład jeśli chodzi o moją wioskę, to jest taka bardzo mała wioseczka, wymierająca też pod względem językowym, jak i pod względem ludnościowym, no to właściwie obserwowałem to, że jeszcze pamiętam takich sąsiadów, sąsiadki, których nie słyszałem, które ewentualnie przy osobach z zewnątrz słyszałem gdzieś, że powiedziały coś po polsku. Natomiast te osoby już akurat wymarły. Kiedy te osoby wymarły, to już tam od tego czasu nie słyszę tylko, że ludzie mówią już tylko po polsku.
Mhm. Ciekawe, w sensie, bo ty wiesz, jako mieszkaniec, ja tylko kilka razy byłem, więc jakby tylko moje spostrzeżenia takie dałem urywkowe, więc też bardzo mnie ciekawi wasze akurat Podlasie pod tym względem, to bo jesteśmy z jednej strony tak blisko, a tak daleko, bo jednak taka, nie wiem, może to akurat moja taka percepcja, ale dla nas tych z Bielska to właśnie te Podlasie, do którego sięgamy, znaczy do którego jeździmy i tak dalej, kończy się już na Śmietyczach może. Mhm. Bo jeżeli tak przemieszczamy się w... No oczywiście jakby nasze rodziny też mają na przykład koło Jabłecznej swoje rodziny i koło tych wsi, ale najczęściej to tak przemieszczamy się w tym trójkącie Bielsk, Śmietycze, Hajnówka. I stąd takie moje obserwacje na temat naszego języka. Ale bardzo bym chciał jeszcze więcej powiedzieć po waszym problemie.
Tak, ja też mam takie nie miałem z kolei takie wrażenie początkowo. W ogóle to było dla mnie odkrycie, że w województwie podlaskim tak się mówi. Dlatego też ta nazwa język podlaski to tak, że Podlasie, Podlaskie, województwo podlaskie, dla mnie to też jest coś trochę nowego, że, bo wcześniej miałem takie wrażenie, że no moja wioska to jest taki wymierający język. No ewentualnie znajdzie się wioska, gdzie rzeczywiście więcej osób nadal mówi, ale to jest takie bardzo rozproszone, wyspowe. I miałem takie wrażenie, no że pamiętam to z domu, ale tego już pewnie nie będzie. W mojej wiosce już na pewno nie będzie, w niektórych nie wiadomo i nagle odkrywam, że są takie zwarte społeczności, właściwie w województwie podlaskim, i oni mówią po naszemu, ja tak, w sensie u nas tak się mówi, po naszemu, albo nawet to słowo trochę kontrowersyjne, hachłacki, nie? Że to też właśnie, że gdzieś jeszcze ktoś tak mówi, nie wiedziałam w ogóle o tym w województwie podlaskim, tak w dzieciństwie i trochę w dorosłym życiu na początku.
Tak, i właśnie dobrze, że bo ty odkryłeś na takim etapie życia, na przykład dużo osób pewnie odkryje teraz trochę, że kiedyś babcia trochę kiedyś mówiła, czy się nasłuchali w domu i że to nie jest tak, że to w sumie nie jest na niby język, czy jakby pewnie dużo osób tak teraz to odkryje, więc dzięki właśnie też może i między waszemu podcastowi i dzięki temu, co Nika robi, co my robimy. Także i żeby się też te właśnie wasze, twoje Podlasie jeszcze. Ale myślę, że tam też coraz więcej osób mówi, tak jak ty też zacząłeś mówić, bo także myślę, że to też pójdzie w dobrą stronę.
No myślę, że jedyny problem jest taki, jak mówiłeś, ludzie wyjeżdżają, więc może nie być komu mówić rzeczywiście, bo tak pod względem tych, co tam zostali, to myślę, że ludzie będą zauważać, że mogą być dumni z tego, gdzie mieszkają, jak mówią, i to jest bardzo fajne. Tylko żeby jeszcze rzeczywiście tam było trochę ludzi, a to oddzielny zupełnie temat, niestety to wyludnianie się na wsi na rzecz miast i mniejszych miast na rzecz większych miast i tak dalej. No, ale to dlatego też się trochę chyba kodyfikuje ten język, nie? Że ten moment, w którym to jest w książce, gdzie jest właśnie w nagraniu i tak dalej, to zostanie i nawet znamy takie języki z historii świata, które odrodziły się po paru tysiącach lat bycia nieużywanymi, także nie mówię, że podlaski to czeka, ale generalnie jakaś tam kodyfikacja zawsze pomaga na dalszej transmisji, nawet jeśli jest jakiś moment przerwy, to później może być taki moment odbicia, także tutaj też trzymam kciuki, żeby ten moment odbicia był albo teraz, albo w przyszłości.
Tak, i to właśnie o czym mówi, że ta kodyfikacja z jednej strony może kontrowersje wywierać z tego względu, że nie wiem, że kodyfikujemy jeden, tak jak mówią w Bielsku, w Klejnikach i tak dalej, a w Orli na przykład nie, te twardsze końcówki, ale z drugiej właśnie to, co mówisz, że to jednak zostanie z nami, nawet jak przez pokolenia ktoś sięgnie, to może się oduczyć od zera i to jest bardzo ważne. Także no a to i też to, co mówisz, że ludzie wyjeżdżają i to też ma wpływ. Ja też akurat, no się siedzę w Warszawie akurat, bo sesja, tam widzicie w ekranie, jeszcze siedzę na walizkach dosłownie, bo z lewej strony na górze walizka. Ale chcę jeszcze wrócić na Podlasie potem i działać w kierunku i dla języka, i dla społeczności, dla Podlaszuków, dla Podlaski Białorusinów, dla języka. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale no, na razie cieszę się, że właśnie, że to tak się potoczyło jakoś w ostatnich dniach, mimo tych komentarzy różnych.
A właśnie, czy u ciebie na stronie tak z czystej ciekawości też się pojawiają jakieś osoby, które tak negatywnie komentują? Czy was to na szczęście gdzieś tam omija w tych memowych stronach?
Nas to chyba omija raz, że tak jak widziałem, tam większość obserwuje ludzi z naszą stronę, większość obserwuje ludzi z Podlasia i ci, którzy... Mam też dużo inside joke'ów, więc jakby ludzie spoza Podlasia mogą nie zrozumieć, o co chodzi, między innymi z koncertem Żadania właśnie, bo to jest taki produkt podlaski. Ale jakby też myślę, że jest takie przyzwolenie trochę społeczne, że bo śmiać się tam można z tego właśnie w tym języku, bo takie śmieszne, tam jakieś babcie tam mówią stare gdzieś na wsiach. Śmiać się z tego można, ale do kultury takiej wyższej, masowej nie można tego dawać. I z tego powodu jesteśmy bezpieczni, bo może i ludzie trochę traktują to, że bo memy można robić, ale do takiej kultury wyższej to już dawać nie można, bo także, ale nawet jak ostatnio post o Nice, że to jakby nie było tam, może było 10 komentarzy ludzi, którzy się z jakiegoś udostępnienia znaleźli po prostu i którzy coś tam zaczęli mówić.
Chciałam tylko powiedzieć, że memy to też kultura wyższa. Nie tak. Należy sobie obniżać, bo to jest, niektóre z tych memów są takie piękne, że mój ulubiony jest ten mem z takim kotkiem, co siedzi i czyta gazetę. Nie wiem, czy go pamiętasz, ale on jest wręcz moim zdaniem taki artystycznie piękny, jak Paweł mi go czytał właśnie tak po swojemu. To takie jest wręcz wzruszające. Także myślę, że memy też można klasyfikować jako jakiś tam rodzaj sztuki oddolnej na przykład.
Jesteście ciekawi tego mema? Oto on. Osień. Za oknem chłodniej, liski pożółkli, temno o czetwertuj. Ale jak podumajesz, że tobie kiepsko, zawyryczaju. Wypij go z medą, wyjmij radio i posłuchaj koncertu pożadaniał. Witja pozdrawiaje całe toporki. Mania, susiedku ze szpitala w Bielsku. A Misza, zmuszczony, kolegów na 18. Dla ich wszystkich kaleczku zaśpiewają od prymaki. Ludzie je dobre, ty toże. Uśmiechnij się.
A chciałbyś go przetłumaczyć albo powiedzieć, o co w nim chodzi?
A więc tak, jesień. Z oknem Jest chłodniej. Liście już pożółkły, ciemno o czwartej. Ale jak tylko pomyślisz, że tobie jest kiepsko, zaparz herbatę, wypij ją z miodem. Wyjmij radio i posłuchaj koncertu pożadania. Wicia pozdrawia całe toporki, Mania sąsiadkę ze szpitala w Bielsku, a Misza zmoszczony kolegów na osiemnastce. Na nich wszystkich kleczkę zaśpiewają prymaki. Ludzie są dobrzy, ty też. Uśmiechnij się.
Dzięki wielkie za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli interesuje Was język podlaski, zapraszamy Was do dwóch innych odcinków o języku podlaskim. W pierwszym odcinku z tej serii rozmawialiśmy o tym, skąd się wziął taki język, co to jest za język i czy możemy w ogóle nazywać go językiem. W drugim odcinku rozmawialiśmy z artystami, którzy tworzą w tym języku, ze Swadą i Nichos. Rozmawialiśmy o tym, jak Podlasie inspiruje do szukania nowych brzmień i nowych rozwiązań w muzyce. Ten odcinek był takim zwieńczeniem tej serii, ale na pewno będziemy jeszcze więcej mówić o nim na naszych social mediach. Więc jeśli chcecie usłyszeć więcej o języku podlaskim, innych językach mniejszościowych, czy ogólnie o językoznawstwie, zapraszamy Was do obserwowania nas na Instagramie, na Facebooku, na TikToku. Nazywamy się O Języku. A jeśli pierwszy raz słuchacie naszego podcastu, to możecie też spojrzeć na nasze poprzednie odcinki. Zapraszamy i dzięki wielkie jeszcze raz. Do usłyszenia.